Pułapka płynności i aporie nowoczesnej makroekonomii. Artykuł Fundacji Dobre Państwo. W refleksji nad nowoczesną gospodarką pieniężną pułapka płynności zajmuje miejsce szczególne. Nie dlatego, że stanowi jedynie techniczną ciekawostkę dla modeli makroekonomicznych, lecz dlatego, że odsłania fundamentalne ograniczenie samej idei sterowania gospodarką za pomocą jednego dominującego instrumentu stopy procentowej. W tej mierze, w jakiej ekonomia zinternalizowała przekonanie, że racjonalne kształtowanie warunków monetarnych wystarcza do przywracania równowagi, pułapka płynności jawi się jako aporia nowoczesnej racjonalności. Staje się momentem, w którym narzędzie, choć formalnie sprawne, okazuje się materialnie bezsilne. Pojęcie to, wywodzące się z tradycji keynesowskiej, opisuje stan gospodarki, w którym nominalna stopa procentowa spada do poziomu bliskiego zeru. W takich warunkach, dalsze zwiększanie podaży pieniądza przez bank centralny nie prowadzi ani do obniżenia stóp, ani do pobudzenia realnej aktywności gospodarczej. Sedno problemu nie leży jednak w samej liczbie, lecz w relacji między pieniądzem jako aktywem doskonale płynnym a obligacją jako aktywem przynoszącym dochód. Gdy koszt alternatywny trzymania gotówki zanika, podmioty gospodarcze stają się obojętne wobec struktury swoich portfeli. Preferencja płynności osiąga wówczas poziom, przy którym każdy dodatkowy pieniądz zostaje wchłonięty i zmagazynowany, nie przekładając się na decyzje inwestycyjne. Wśród bankierów centralnych krąży anegdota o koniu, którego można doprowadzić do wodopoju, lecz nie sposób zmusić do picia. W realiach pułapki płynności metafora ta nabiera jednak mroczniejszego wymiaru. Koń nie tylko odmawia picia, ale pozostaje całkowicie obojętny, gdy woda staje się coraz tańsza, a wreszcie darmowa. Jakkolwiek uproszczony, obraz ten trafnie ilustruje fundamentalny dylemat. Instrument polityki pieniężnej, choć formalnie wciąż dostępny, traci bowiem swą moc oddziaływania na rzeczywiste decyzje podmiotów gospodarczych. W tym sensie pułapka płynności nie jest defektem technicznym, lecz granicą funkcjonalną określonego modelu racjonalności. W architekturze modelu równowagi rynków finansowych, gdzie tradycyjnie bada się relacje między rynkiem pieniądza a stopą procentową, krzywa LM wyznacza zbiór takich kombinacji dochodu i stopy procentowej, przy których popyt na pieniądz zrównuje się z jego podażą. W warunkach standardowych wzrost dochodu, generując wzmożone zapotrzebowanie na środki płatnicze przy niezmienionej podaży pieniądza, wymusza wzrost jego ceny, stopy procentowej. Pułapka płynności stanowi jednak osobliwy stan, w którym przy bardzo niskich stopach procentowych popyt na pieniądz staje się nieskończenie elastyczny, obojętniejąc na dalsze obniżki. W konsekwencji krzywa LM traci swe klasyczne nachylenie, przybierając formę linii horyzontalnej, co oznacza, że zmiany podaży pieniądza przestają oddziaływać na jego cenę. Z perspektywy równowagi ogólnej, implikacje tego zjawiska są fundamentalne. Model ISLM, syntetyzujący w krótkim okresie rynek dóbr z rynkami finansowymi, opiera się na założeniu, iż stopa procentowa jest nerwem łączącym sferę pieniężną z realną. To właśnie za jej pośrednictwem decyzje banku centralnego miały przenikać do gospodarki, wpływając na skłonność do inwestycji, a w dalszej kolejności na poziom produkcji i zatrudnienia. Gdy ów nerw zostaje przerwany, cały mechanizm transmisji polityki monetarnej ulega załamaniu. Ekspansja monetarna staje się bezsilna. Nie jest w stanie przesunąć gospodarki w stronę wyższej produkcji, gdyż krzywa LM nie reaguje już w sposób postulowany przez klasyczną teorię. W tym miejscu warto postawić czytelnikowi pierwszą logiczną zagadkę, która nie jest bynajmniej ornamentem dydaktycznym, lecz testem rozumienia samej struktury problemu. Rozważmy następujący ciąg rozumowania. Jeżeli obniżenie stopy procentowej zwiększa inwestycje, a zwiększenie inwestycji podnosi produkcję, to każda ekspansja monetarna powinna prowadzić do wzrostu gospodarczego. Jeżeli jednak obserwujemy, że ekspansja monetarna nie przynosi wzrostu produkcji, to logicznie rzecz biorąc, albo obniżka stóp nie wpływa na inwestycje, albo sama stopa procentowa wcale nie uległa obniżeniu. W warunkach pułapki płynności drugie stwierdzenie jest prawdziwe, podczas gdy pierwsze pozostaje logicznie spójne. Pozorna sprzeczność znika dopiero wtedy, gdy uświadomimy sobie, że fundamentalna przesłanka o możliwości dalszego obniżania stopy procentowej po prostu przestała obowiązywać. To właśnie w średnim okresie, gdy iluzja sztywnych cen i płac opada, gospodarka odsłania swoje prawdziwe, głębsze mechanizmy. Centralną areną, na której rozgrywa się dramat przywracania równowagi, staje się rynek pracy. Płace przestają być wówczas jedynie pozycją w arkuszu kosztów, a stają się wypadkową siły negocjacyjnej, instytucjonalnych norm oraz, co kluczowe, zbiorowych oczekiwań dotyczących przyszłej inflacji. W tym świetle pojęcie naturalnej stopy bezrobocia traci swój moralizatorski odcień, nie opisuje stanu idealnego, lecz punkt chwiejnej równowagi, w którym roszczenia płacowe pracowników i strategie cenowe firm nie generują samoistnej spirali cenowo-płacowej. Mechanizm ustalania płac, określany jako wage setting, to w istocie reguła, wedle której płaca nominalna jest funkcją dwóch zmiennych, oczekiwanego poziomu cen i siły przetargowej pracownika. Kluczowe jest tu pojęcie ceny oczekiwanej, albowiem nikt nie negocjuje abstrakcyjnych liczb, lecz realną siłę nabywczą. Równolegle działa drugi mechanizm, określany jako price setting, w którym przedsiębiorstwa ustalają ceny jako narzut na koszty. W uproszczeniu, na koszty pracy. Narzut jest raczej syntetycznym wyrazem całej struktury rynku, siły konkurencji, barier wejścia i przewag informacyjnych. W konsekwencji oferowana przez firmy płaca realna zależy od tego, jak bardzo mogą one odrywać ceny od kosztów. Gdy narzut rośnie, płaca realna spada, nawet jeśli płaca nominalna pozostaje bez zmian, gdyż rosnące ceny pożerają siłę nabywczą pieniądza. W tym miejscu model ASAD, opisujący relacje zagregowanego popytu i podaży, porzuca swoją szkolną rolę prostego wykresu, by stać się narzędziem intelektualnej rekonstrukcji. Spaja on bowiem krótkookresowe zależności popytowe z twardą, średniookresową dyscypliną rynku pracy. W średnim okresie gospodarka nieuchronnie dryfuje z powrotem do poziomu produkcji determinowanego przez naturalną stopę bezrobocia, a polityka popytowa oddziałuje trwale głównie na poziom cen. To sedno tezy o neutralności pieniądza w średnim okresie, twierdzenia, że nominalna ekspansja nie jest w stanie wykreować realnego dobrobytu, jeśli nie dotyka fundamentalnej struktury podaży. W kontekście pułapki płynności warto przywołać sformułowanie Paula Krugmana. Krugman pisał, iż aby polityka pieniężna zadziałała w tych granicznych warunkach, bank centralny musi wiarygodnie obiecać, że będzie nieodpowiedzialny. Oznacza to konieczność przekonania rynku, że nie wycofa on ekspansji monetarnej natychmiast po pojawieniu się pierwszych oznak ożywienia. Jest to teza o komunikacji zobowiązującej, w której bank centralny świadomie ryzykuje swoją reputację strażnika stabilności cen, aby odzyskać sterowność nad realną gospodarką. Akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku ustanowiła stan instytucjonalnej osobliwości. Narodowy Bank Polski stał się instytucją pogranicza, zawieszoną pomiędzy pełną autonomią a normatywnym horyzontem konwergencji. Od momentu akcesji bank centralny konsekwentnie realizował strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. Nie była to jednak wyłącznie techniczna metoda stabilizacji cen, lecz fundamentalny wybór o charakterze epistemicznym. Uznano bowiem, że stabilność cen stanowi nadrzędny warunek racjonalnej koordynacji działań gospodarczych. NBP pełnił tu funkcję nie tylko regulatora stopy procentowej, lecz instytucji gwarantującej semantyczną stabilność pieniądza, czyli to, że jednostka pieniężna zachowuje względnie stałe znaczenie w czasie. Społeczno-gospodarcze skutki tej strategii okazały się dwojakie. Z jednej strony umożliwiła ona głęboką integrację Polski z europejskim rynkiem finansowym. Z drugiej strony utrwaliła reżim, w którym polityka pieniężna była strukturalnie mniej wrażliwa na bezrobocie i napięcia na rynku pracy. W języku modelu oznaczało to akceptację powrotu gospodarki do naturalnego poziomu produkcji, nawet jeśli wiązało się to z długotrwałymi kosztami społecznymi. Po 2013 roku Narodowy Bank Polski znalazł się w środowisku peryferyjnego uczestnictwa w globalnej pułapce płynności. Stopy procentowe obniżono do historycznie niskich poziomów, a bank centralny zbliżył się do efektywnego dolnego ograniczenia. Momentem przełomowym okazała się pandemia COVID-19. Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w swojej historii uruchomił skup aktywów skarbowych, wchodząc w reżim warunkowej monetarnej koordynacji fiskalnej. Działanie to oznaczało przesunięcie dotychczasowej granicy między polityką pieniężną a fiskalną. W modelu ISLM była to próba obejścia ograniczeń krzywej LM poprzez bezpośrednie oddziaływanie na warunki finansowania państwa. Zestawianie Narodowego Banku Polskiego z Europejskim Bankiem Centralnym na podstawie prostego porównania narzędzi jest intelektualną pułapką. Reprezentują one dwa odmienne sposoby istnienia pieniądza. Narodowy Bank Polski jest klasycznym bankiem centralnym państwa narodowego, posiadającym własne krzywe IS oraz LM. Europejski Bank Centralny jest natomiast konstruktem bezprecedensowym, bankiem centralnym bez państwa. Zarządza wspólnym pieniądzem dla zbioru gospodarek o radykalnie odmiennych strukturach, będąc pozbawionym jednolitego zaplecza fiskalnego. Dla Europejskiego Banku Centralnego stabilność cen staje się substytutem brakującej jedności politycznej. To jedyny cel, który można legitymizować na poziomie ponadnarodowym bez odwoływania się do kwestii wspólnej suwerenności. W refleksji czysto finansowej należy rozróżnić pułapkę płynności rozumianą jako techniczne ograniczenie stóp od pułapki jako wyrazu dominacji bezpieczeństwa w portfelach. To prowadzi nas do myśli Hajmana Mińskiego i jego słynnej formuły, że stabilność rodzi niestabilność. Jeżeli długi okres spokoju skłania sektor prywatny do podejmowania coraz bardziej kruchych zobowiązań, to w chwili szoku mechanizm oddłużania przybiera formę zbiorowej ucieczki. W takiej panice nawet zerowa stopa procentowa nie zachęca do inwestycji, gdyż dominującym ograniczeniem staje się stan bilansu, a nie cena pieniądza. Czy w świecie, gdzie tradycyjne narzędzia polityki pieniężnej zawodzą, a rynek pracy staje się areną walki o podział owoców pracy, gospodarka może trwale dryfować w kierunku stanu uśpienia? A może to właśnie w tym pozornym bezruchu kryje się potencjał do przewartościowania priorytetów i poszukiwania nowych, bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych modeli rozwoju? Czy pułapka płynności zamiast być końcem pewnej epoki nie jest przypadkiem początkiem nowej, w której ekonomia musi spotkać się z etyką?